Dzisiaj bym chciała mówić ponownie o relacjach, ale już w takim szerszym, może troszeczkę znaczeniu. Dlaczego tak ważne są relacje? Relacje między Bogiem, nami, w ogóle relacje. Nie jesteśmy stworzeni, jak wiecie, do tego, żeby żyć samotnie. Niektórzy mają takie, wiecie, samotny domek w puszczy, tam sobie pójdę i wszyscy dadzą mi już spokój, będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo niebo jest pełne ludzi, pełne braci i sióstr. I Bóg stworzył nas do relacji. Pierwszą taką relacją, myślę, to jest relacja między Trójcą Świętą. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Oni mają relacje. Oni są Bogiem w Trójcy Jedynym i mają też relacje. Ale ja myślę, że to słowo, wiecie, relacja, możemy tak spłycić, że to jest coś więcej. Oni między sobą mają więź serca do serca. I myślę, że to jest ta najgłębsza relacja, jaką Bóg też chciał mieć z człowiekiem. Między nami, a między Bogiem. Bo między Trójcą Świętą istnieje idealna relacja, więź. Ja będę potem o niej jeszcze mówić. Ale dlaczego też człowiek potrzebuje tej relacji? Bóg nas stworzył do relacji ze sobą. I wydawałoby się, jest fajnie, jest okej. Przechadza się Adam po ogrodzie, ma Boga. Czegoż mu więcej jeszcze brakowało, prawda? Ale kiedy Bóg popatrzył, to zobaczył, że to jest pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 18 werset. Potem rzekł Pan Bóg. Pierwsza Mojżeszowa 2:18. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Myślałam, jak to jest sam? Przecież ma Pana Boga. No chodzi po ogrodzie. Czyli były miejsca, gdzie on czuł się sam. Może były miejsca, gdzie on Bóg widział, że to nie jest dobre, że on jest sam. Bóg może był w tym czasie, nie wiem, w ukryciu i patrzył. Ale to mi mówi, że oni nie mieli takiej, wiecie, ramię w ramię cały czas chadzali po ogrodzie. Jest napisane, że Bóg przechadzał się w powiewie porannego szumu, prawda? Więc wtedy był na pewno Bóg. A co Adam robił poza resztę dnia? Nie wiemy. Nie będę dodawać, nic ujmować, ale na pewno Bóg zobaczył, że jest niedobrze, gdy on jest sam. Zobaczcie, potem Bóg utworzył więc Pan Bóg z ziemi. 19 werset. Wszelkie dzikie zwierzęta, ptactwo, niebios, przyprowadził do człowieka, on mu nadaje nazwy, nadał wtedy człowiek nazwę temu bydłu, ptactwo i tak dalej, ale dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Czyżby Pan Bóg tworzył tak, że tworząc te wszystkie zwierzęta, myślał o pomocy? Nie wiem, ale zobaczył, że żadne z tych zwierząt, bo korzystamy z wołu i tak dalej, nie jest odpowiednią pomocą. Możemy mieć psa do towarzystwa. Niektórzy mówią, że wolą psa i jest lepiej, prawda? Bo z człowiekiem jest trudno wytrzymać. Ale Bóg zobaczył, że jednak to nie jest odpowiednia dla niego pomoc. I Bóg zesyła na Adama sen. Więc wyobraźcie sobie tutaj Adama jako człowieka w pełni. Adam śpi, Bóg przychodzi, zabiera, tam jest napisane, prawda? Wyjmuje coś z Adama. Żebro i tworzy kobietę. Hello, czy Adam już jest kompletny? No nie, coś wyjął z niego Bóg. My nie wiemy co, ale Bóg z niego coś wyjął. I utworzył kobietę. Kiedy Adam spojrzał na nią, jak się budził, mówi: o, przeczytajmy to. Co Adam wtedy powiedział? Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. A więc została wzięta z męża. I myślę, że to jest taka więź powinna być, ponieważ Adam już nie ma czegoś, co ma Ewa, prawda? I nawzajem się uzupełniają i kobieta została też stworzona, żeby pomóc mężowi. Pomoc odpowiednia dla niego. I w tej relacji mieli trwać, wiemy wszystko, jak zostało zniszczone, przyszedł wróg, zniszczył tą całą relację między Adamem i Ewą. I kiedy przychodzi Bóg na nowo, tą relację chce odbudować. Znamy całą historię. od zerwanej relacji, kto przychodzi wtedy? Adam i Ewa zaczynają siebie wzajemnie obwiniać za to, co zrobili. Później ich dzieci zabijają się wzajemnie. Przychodzi coraz większe zniszczenie do relacji. I my tak naprawdę w takich relacjach zostaliśmy wychowani. I kiedy patrzymy, kiedy wchodzimy do kościoła z tymi relacjami, patrzymy cały czas przez ten pryzmat, jak zostaliśmy wychowani, jakie były nasze relacje. A myślę, że Bóg chce odnowić z nami czystą, świętą relację opartą na więzi serca z sercem, a nie tylko na takiej, wiecie, powierzchownej relacji. Myślę, że Bóg nigdy tego nie chciał, takiej, wiecie, przychodzenia, bycia krótkiego z Nim. Ale Bóg chce coś więcej. Czy tylko od nas? On powiedział, że co? Poznają nas po czym? Po miłości wzajemnej. Czyli to też mówi o jakiejś relacji między nami. Żebyśmy byli razem w relacjach. Między sobą. Wiecie, więzi. Przyjdę teraz do więzi, do tej najgłębszej relacji. Więź to nie jest reguła. Uważam, że więź to nie jest zasada. Dobre są doktryny, dobre są zasady. Ale jeżeli nie ma więzi, to nie jest dobrze. Bo grecki sposób myślenia zniszczył nasze patrzenie, w ogóle nasze zrozumienie relacji. Po pierwsze, nauka, ponieważ Greka kładzie nacisk na naukę, my dużo wiemy, my dużo rozumiemy, a Pismo powiada, że poznanie co robi? Nadyma. I często popadamy, przyznaję się, jestem pierwsza, może nie ostatnia, albo milion, tysięcy ileś, poznanie nadyma i popadamy w pychę. I kiedy Bóg powiedział do mnie kiedyś, ja tak analizowałam się te trzy grzechy, pycha, seks i pieniądze, od razu wiedziałam, co jest moim grzechem. Gdzie pycha niszczy relacje, bo uważamy się za mądrzejszych od innej osoby. Pycha powoduje, że wynosimy się. Bo pomimo tego, że dużo wiemy i dużo rozumiemy i inną osobę potrafimy, wiecie, od razu tak, to liczy się, to się nie liczy, liczy się więź. Oraz religia, one idą w parze. Wiem już ile wiem, więcej nie potrzebuję, mam swoje reguły, zasady i ty się musisz dostosować do tego. I to jest grecki sposób myślenia, humanizm, który skaził nasze relacje w tamtym świecie i też przenosi się do kościoła. Bo patrzymy na brata czy na siostrę, ja mówię, to była też moja wina, że dużo wiesz, dużo rozumiesz lub masz więcej namaszczenia, to uważasz się, że jesteś troszeczkę większy niż pozostałość. Albo co niektórzy. Szukamy miejsca, gdzie możemy siebie ustawić, w którym miejscu. Ten duch to powoduje. Greka. Gdzie, wiecie, musimy takie zająć sobie to miejsce, tu przede mną, ci za mną. Myślę, że Bogu się to nie podoba, bo mamy się miłować wzajemnie i wyprzedzać, uważać innych za lepszych od siebie, wyprzedzać się w uprzejmości. Ale wiecie, tak po prostu nas skaził ten świat. Też w relacjach skaził nas w ten sposób, że mamy uprzedzenia do innej osoby. Tak, wiecie, rozmawiamy z daną osobą, mamy jakąś tam płytką relację, widzimy jej błędy i już jest uprzedzenie. To jest tamto, to jest siamto, szufladka numer 2000, szufladkujemy i podchodzimy do tej osoby już z takim. A ten jest taki, a ten jest taki. Zamykamy tę osobę na możliwość zmian. Nie dajemy jej szansy, że ona się zmieni, a powinniśmy między sobą wzajemnie tak się miłować, żeby dawać szansę na zmianę. Może dzisiaj nie ma jeszcze tej zmiany. Może dzisiaj jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Ale że się zmieni ta osoba. I kiedy ją przychodzimy i zachęcamy i budujemy, kiedy tworzymy tą więź między tą osobą, jaką Bóg nam daje w tej relacji, to pomagamy jej wzrastać. Mówię teraz o tych relacjach w Kościele. Te relacje w Kościele, które powinny być coraz bardziej czyste i święte przed naszym kochanym tatą. Bo wyobraźcie sobie, że tutaj staje nasz kochany tatuś. I on wszystko bardzo dobrze wie. Jak się on czuje, kiedy ten myśli tak, ta myśli tak, Bożenka pomyślała tak. I kiedyś Bóg do mnie przemówił, no masz trójkę dzieci. I oni przychodzą mi między sobą, sprzeczają się nawet o błahe rzeczy. Jak ty się czujesz? I wydają sądy o sobie. A przecież jesteś ojcem. Kochasz wszystkich tak samo. Chcesz dla wszystkich dobrze w ich różnorodności. Chcesz ich wzrostu. Widzisz błędy. A oni między sobą toczą jakieś spory. Myślę, że Bóg Ojciec czuje się jeszcze bardziej właśnie smutny z tego powodu. On zna nawet nasze myśli. On zna, co my myślimy. A już co mówimy, to słyszy każdy świat duchowy. Sobie kiedyś tak myślałam, że myślenie nie jest takie złe niż wypowiadanie, ale to też jest złe, bo myśli mojego przeciwnika, złe myśli, mogą godzić w drugą osobę. Uderzają też w duchowej rzeczywistości. A Bóg tego nie chce. Kochany tato otworzy sobie rodzinę, prawda? Wybrał sobie każdego z nas. Umiłował nas. Chce nas oczyścić i uświęcić. Nie jesteśmy doskonali. Wiecie, tu miejmy dla siebie łaskę. Każdy jest w tej drodze i na drodze, jak mówi pastor. Ale nie dajmy się z diabłu podchodzić. Nie dajmy się mu zwodzić. Bo Bóg chce tego domu. Bóg chce tu przyjść, tato, i ukochać każdego z nas. Ale wiecie, nie wiem, czy byliście w takim domu, gdzie jest dużo rodzeństwa i tam trochę tak czasami się skłócają, sprzeczają. To kiedy przychodzi ojciec, to wiecie, to jest chwila, tato, tato, a potem jest takie zamieszanie, że w ogóle naprawdę trudno ojcu nawet coś powiedzieć, bo dzieci między sobą. Taki harmider. A nasz tato chce przyjść do każdego. Tak, tato ziemski. Gdzie słyszałam takie fajne zdanie, mamy się przygotować, nie, oczekujemy przyjścia Pana, tak? A ktoś powiedział, mamy się przygotować na przyjście Pana. Przygotujmy się na przyjście Pana. Prostujmy te drogi, ścieżki. Pozwólmy Panu na tą więź z nami. Ale wiecie, czym charakteryzuje się więź taka prawdziwa? Czyli ta głębsza relacja. Tym, że nie skupiamy się na sobie. Zacznę od relacji tej największej, z Bogiem. Na kim się skupiasz? Na Jezusie? Czy na sobie? Więź to znaczy skupiam się na Nim. Jestem zainteresowany, czy wana, światem, w którym On żyje. W jakim świecie żyje Jezus Chrystus? W Królestwie. Czym jestem zainteresowana? Królestwem, Jego chwałą, Jego obecnością. To jest dla mnie to najważniejsze. Mam czas dla Niego. Mam czas. Nic nie jest tak ważne jak On. Wiele razy mówiłam, Panie, to, to i tamto, ale czas dla Ciebie jest ważniejszy. Bóg załatwiał tamto. Nie zawsze wygrywałam, powiem Wam. Ale chcę was zmotywować, żeby Jezus na nowo zajął pierwsze centralne miejsce. Żeby Jezus na nowo był tym, którego szukamy. Którego oczekujemy tęsknie. Następnie więź to umiejętność słuchania. Kiedy słuchamy, co On mówi. Wiecie, jak ja się nawróciłam, to świadectwo mówię wiele razy. Ja wiedziałam, że Bóg był na grupie spotkań grupy domowej. Ja wiedziałam, że Bóg jest tutaj i mówi. Odbierałam Jego obecność, więc przyszłam do domu, usiadłam w sypialni i powiedziałam tak, Panie Boże, ja nie wyjdę stąd, dopóki nie przyjdziesz. Będę siedzieć nie wiem ile. Nie wyjdę z tego, z tej sypialni. I Bóg przyszedł, bardzo delikatnie i odszedł. Ale przyszedł. Dzień w dzień wtedy. To był święty czas, chodziłam i czekałam, aż On przyjdzie. Dla takiego stopnia, że kiedy wchodziłam, On już tam był. Ja wiem, że wróg toczy bój też i o moją relację. Ja to walczę, ale nie zadowolę się tym, co jest dzisiaj. Następnie, a i tą umiejętność słuchania jeszcze wrócę. Słuchajcie, relacja z Jezusem to naprawdę słyszenie też Jego głosu. Bez tego to jest tylko pusta religia. Bez tego potrzebujemy innych, którzy nam będą mówić. Tak jak Izrael powiedział do Mojżesza, ty idź i nam powiedz. Nie chciał zapłacić ceny. Będziemy płacić cenę, jeżeli będziemy stać przed Bogiem. Bo On jest święty. Więc jeżeli przyjdzie, będzie nas dotykał. Będzie chciał nas zmienić. Będzie chciał z nas synów, córki. I ta najwspanialsza miłość, co będzie chciał? Żebyśmy byli Jego oblubienicą. I On nie spocznie, póki nie będziemy Jego. On ma taki żar i płomień, że On nie spocznie do końca naszych dni, byśmy byli Jego, byśmy należeli do Niego, by zabrać z naszych serc wszystkie bożki, jakie są tylko możliwe do zabrania, czyli wszystkie bożki. A więc to słuchanie, słuchajcie, dobijajcie się wszyscy razem. Ja też, ja potrzebuję więcej, więcej słyszeć Jego głosu. Cieszyć się sukcesem innych. To już kiedyś mówiłam. Czy cieszymy się sukcesem innych, sukcesem Jezusa? Czy potrafimy być w milczeniu? Wieść to też bycie w milczeniu. Po prostu jesteśmy razem. Nie musimy się zagadywać. Ja wiem, że On jest. On wie, że ja jestem. I trwamy. Nie pamiętam, był taki czas na osobistej modlitwie, kiedy siedziałam i właśnie nic nie słyszałam. Żadnego wersetu, żadnego słowa. Wiedziałam, że Bóg jest. Trwało to chyba pół godziny. Myślę, że i tak krótko. Stwierdziłam, że wychodzę z tego mojego pokoju modlitwy, sypialni i modlitwy, bo tak siedzieć i nic. I usłyszałam tylko takie delikatne, odebrałam. Zaczekaj. Zaczekaj. I zaczekałam. I dopiero Pan przyszedł.
Halleluja.
Dopiero Pan przyszedł. Że ja leżałam na podłodze i nie chciało mi się wstawać. I tak myślałam, Panie, do rana bym już chyba tak została, ale muszę iść do pracy. Więc czy potrafimy być w milczeniu razem z Nim oraz życie w prawdzie? W prawdzie przed Chrystusem. Wiecie co, ja uważam, że niemądre, nie będę nazywać głupotą, ale niemądre jest uciekanie od prawdy. Przecież Bóg i tak ją zna. On chce, żebyśmy my to zrozumieli, widzieli, czasami wypowiedzieli tą prawdę przed Nim. I On nam pomoże. Przecież wie, jakim jesteśmy dziełem, jakim naczyniem, że my tylko proch, że upadamy. On nas dobrze zna, że dzisiaj możemy przyrzekać, więcej nie zrobię, jutro już zaraz zrobimy. Naprawdę Bóg nas ani nie krzyczy, ani nie każe, ani nie odsuwa się przez to od nas. Ale Bóg kocha szczerych. Szczerych ludzi, którzy powiedzą, taki jestem na dzisiaj. Panie, pomóż mi. Panie, pomóż mi, bo chcę być doskonalszy. Chcę być bardziej jak Ty. Możemy to przełożyć, tą więź z Jezusem, na więź inną, między małżonkami. Nie skupiamy się na sobie, ale na swoim współmałżonku. Bo tak wiele słyszymy o małżeństwach, o tych wszystkich rzeczach. Ale jeżeli chcemy jakby przełożyć tą zasadę jakby w relacji z Jezusem na małżeństwo, to właśnie tak wygląda. Nie szukam swego w małżeństwie, ale szukam tego, co pragnie mój mąż. I w drugą stronę. Jestem zainteresowana Jego światem, co On lubi, nie ja. Ostatnio byliśmy na rybach, to już myślę, że mogę powiedzieć. No i się tak zarywali, nie przepadam, ja wolę sobie kawkę, ciastko wypić i posiedzieć. Ale byłam z mężem na rybach. Byliśmy. Miej czas dla tej osoby. Słuchaj ją. Słuchaj, co mówi. Słuchaj swojego męża, słuchaj swojej żony. I ciesz się jej sukcesem, jego sukcesem. I żyj w prawdzie. Takie przełożenie ma na relacje też między dziećmi, prawda, w rodzinie. Myślę, że to jest najbliższa ta relacja, więź między małżonkami odbija tą relację Bożą. Powinno odbijać, bo Jezus powiedział, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna oraz, że ten mąż ma miłować tak żonę, jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli taki symbol, prawda, użył Bóg, ale taką miłością ma darzyć głowa domu swoją współmałżonkę. Czyli tak, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie. Żony, wiecie, nie macie teraz halleluja, bo żona ma być poddana mężowi we wszystkim, oprócz grzechu, myślę. Więc dotyczy to dwóch stron. I kiedy my pogłębiamy te więzi, wiecie, myślę, że tą wyjściową więzią i relacją jest więź z Jezusem i z Bogiem, żebyśmy zaczęli dbać bardzo o nią. Wtedy Bóg nam pomoże wyprostować to, co jest w małżeństwie. Bo jeżeli będziemy sami to robić, to po prostu możemy robić głupotę po prostu, niemądre rzeczy i poranimy się wzajemnie. Ale z tej relacji z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, płynie wtedy uzdrowienie do naszej relacji małżeńskiej oraz relacji z dziećmi. Tutaj też wchodzi w grę, wiecie, korekta. Bez więzi korekta może zniszczyć, nawet w rodzinie. I myślę, że niszczy. Ponieważ gdy jest więź, gdzie jest ta miłość, to komunikowanie z serca do serca. I gdy dziecko wie, że rodzic go kocha i te zasady doktryny nie są tak ważne, jak miłość, to w końcu dziecko się otworzy i będzie mówić. Zainteresujmy się światem dziećmi. Słuchajcie, nie traćmy młodego pokolenia. Nie traćmy naszych dzieci. Walczmy o to. Nie dajmy diabłu, żeby nam ich zabierał. To kosztuje. Może czasami kosztuje relacje z Panem. Tak odbierałam. Półtora miesiąca zajmowałam się, prawda, rodziną. Nie było mnie w kościele. Ale oni muszą zobaczyć, że oni są cenni dla mnie. Że oni są cenniejsi. Bardzo cenni. Zrezygnuję ze swojego ja dla nich. Ojcowie i matki, pokażcie to swoim kochanym dzieciom. Bo oni tego właśnie oczekują. Nie nakazów i zakazów. Ale miłości i więzi. To, że są tak cenni, jak my jesteśmy cenni dla Boga Ojca. Jesteśmy cenni? Jesteśmy. Amen. Tak samo cenni, żeby dzieci się czuli, jak bardzo są cenni dla nas i nasi małżonkowie. Jak bardzo są cenni dla nas. Wiecie, ja kiedyś pokutowałam nawet ze słowa, a rób sobie, co chcesz. Bóg mówi, wiesz co, dajesz mu przyzwolenie. Ty się zgadzasz na to, co jest w jego życiu. Ty zacznij się modlić i wstawiać i wyrwij to diabłu, jak mówi pastor Speska. Nie pozwól, żeby on ci zabierał męża w tym miejscu. Walcz za niego. Nie poddawaj się biernie. To może być setny, tysięczny, pięciotysięczny raz, ale walcz. Nie odpuść. Walczmy o siebie, słuchajcie. Walczmy o siebie nawzajem. W miłości. Nie dajmy przystępu diabłu. Myślę, że wiecie, jest świetne, wspaniale, Bóg nas chroni, ale w relacjach, w jedności jest siła. Kiedy my staniemy jedno za drugim i zaczniemy walczyć, zaczniemy nie mówić o naszych błędach, bo je mamy i będziemy mieć. Możecie mi zaraz po nabożeństwie 10 wyliczyć. Nie to jest ważne, ale stawajmy za sobą i nie dajmy diabłu satysfakcji. Że nas wyciąga, że niszczy mojego przyjaciela, może nie, ale nawet najbliższą tutaj, która siedzi w ławce. najbliższą osobę, nawet z tego końca. Nawet z tym być, a nie, no stoi to już nie. Zaraz, co ty mówisz? Ty stani, powiedz właśnie, że nie diable. Jest moc, jest siła. I ja mam władzę i ci nakazuję odejść. Myślę, że tato niebieski byłby wtedy zadowolony, by przyszedł do takiego domu i zobaczył. No, zrozumieli. Wreszcie. Zrozumieliśmy. Stanęliśmy jedni za drugi. Ale tak jak mówiłam, najważniejsze to jest z nim. Relacja. On nam pomoże zrozumieć to w małżeństwie. I pomoże nam zrozumieć też to wszystko, relacje w kościele. Bo one są ważne. My jesteśmy rodziną. My jesteśmy rodziną. O tym mówi Jezus w Ewangelii Mateusza 12:46-50. Wszyscy to znamy. Kiedy przyszła mama, tato, rodzenie, znaczy mama, bo ojciec nie Jezusa, i jego rodzina. A Jezus mówi, a kto jest moim ojcem, kto jest moją matką? Wszyscy ci, którzy pełnią wolę mojego ojca, który jest w niebie. Oczywiście, żebyście tu mnie źle nie zrozumieli, że nagle rodzinę według ciała odsuwamy. Bóg powiedział, że jeżeli ktoś nie dba o swoich domowników, mogą być niewierzący, to tak jakby się wyparł wiary. Więc mamy dbać o swoich domowników, jeżeli są niewierzący. Ale myślę, że Bóg tu jednoznacznie dał odpowiedź, kto jest rodziną Bożą. I wiecie co, walczmy o tą rodzinę naprawdę. O każdego z nas. O najsłabszego walczmy. Może w naszych oczach najsłabszy, ale to może być kiedyś Gideon. To może być wielki wojownik Panu. Chciałam jeszcze powiedzieć o relacjach takich ze światem. Jest taki pogląd, że nie powinniśmy mieć relacji ze światem. Werset biblijny, nie zasiadaj w gronie grzeszników i tak dalej, bo będziesz miał udział i tak dalej. Ale Jezus powiedział, że mamy być solą i światłem. Że mamy iść do tego świata i głosić Ewangelię. Że mamy iść do tego świata i składać świadectwo. Więc myślę, że powinniśmy mieć relacje też z ludźmi ze świata. Dla naszego chyba takiego zdrowia i równowagi. Bóg Ojciec, nasza relacja w rodzinie, z rodziną, ale też ze światem. Bo Bóg nas wybrał z tego świata, ale zostawił nas na tym świecie. Nie możemy żyć w takim oderwaniu, w takiej enklawie zamkniętej, że tylko my tu jest fajnie. I tak wyskakujemy sobie do świata, żyjemy po światowemu i skakujemy ponownie w niedzielę czy kiedyś na spotkaniu w Boże Królestwo. Nie, my mamy wskoczyć tam i być światłem i solą. Jak oni mogą nas ściągnąć? Zadam wam pytanie. Jak oni mogą nas ściągnąć i mieć wpływ na nas, kiedy w nas mieszka Chrystus? Jeżeli mieszka, on już zwyciężył ten świat i pokonał. To my mamy iść i mówić. I mieć wpływ na ludzi, na tych, którzy giną. I to jest w sercu Boga. Ja pamiętam, jak wołałam kiedyś, Boże, tak dawno nie słyszałam już nic od Ciebie, co mam robić, co mam robić, co mam robić, chciałabym robić. A Bóg mi pokazał taką kobietę na wózku inwalidzkim. Ja ją znałam w pracy. Myślałam, aha. Dobrze, mam chyba pójść głosić Ewangelię, nie? Dobrze. Minął miesiąc. Panie, chciałabym wiedzieć swoją wolę, co dzisiaj powinnam zrobić, dokąd mam pójść. I znowu mam ten obraz, ta kobieta na wózku. Mówię, no tak, no dobrze, już pójdę. Ta kobieta czekała na mnie, kiedy ja ją spotkałam, jak wyjeżdżała na tym wózku i się umówiłam, że przyjdę do niej na kawę. No i dobrze. Znaliśmy się, tak wiecie, relacja bardzo pobieżna. Taka, dzień dobry, tam czasami rozmawialiśmy. Ale ona powiedziała jedno zdanie. Ja od rana modlę się i wołam, bo wiem, że niedługo umrę, bo chora nie odczuwa i pójdę do piekła. Oczywiście głosiłam Ewangelię, ona przyjęła zbawienie. Powiedziała mi, że nie musi iść do piekła. Ale widzicie, często pytamy, Boże, jaka jest Twoja wola, co ja mam zrobić? Gdzie ja mam pójść? A Bóg mówi, idź i głoś Ewangelię. Bądź moim świadkiem. To, co jest w sercu Boga, żeby było w naszym sercu. Wiecie co, i chciałabym jeszcze się z wami podzielić na temat Ezawa i Jakuba. Zastanawiałam się, dlaczego Bóg w Księdze Malachiasza, może to otworzę, 1, 2, 3, Malachiasz. Bóg mówi tak przez proroka. W drugim wersecie. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość. Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem lub wzgardziłem. Ja się zastanawiałam, dlaczego Bóg pokochał Jakuba. Dlaczego go umiłował? Oszusta. Co on zobaczył takiego w Jakubie? Nękało mnie, znaczy tak, nie, myślałam o tym dłuższy czas. Co, Boże, zobaczyłeś w nim, że powiedziałeś, że go umiłowałeś i wywiodłeś z jego wielki naród. Zmieniłeś jego imię na Izrael. I myślę, tak pomyślałam, zobaczyłam determinację Jakuba, żeby wziąć pierworództwo i żeby Bóg go pobłogosławił.
Amen, amen.
Dla pierworództwa, no, to Ezaw mu sprzedał, prawda? Ale musiał Jakub widzieć, że jego ojciec ma relację z Bogiem, że jego ojciec jest błogosławiony. Może widział, jak jego ojciec rozmawia z Bogiem i on tego zapragnął. Jakub, wiemy, że Ezaw był cielesny i później oszukał ojca, przebrał się za Ezawa, by otrzymać to błogosławieństwo. Posunął się do niezbyt takiego etycznego, moralnego kroku. Ale to się, myślę, Bogu spodobało. Nie to, że oszukał, bo on zebrał to, co siał. Później Laban go oszukał, ale otrzymał błogosławieństwo. Od tej pory słyszał Boga, miewa sny, Bóg do niego mówi. I jeszcze jedna rzecz. I on słuchał Boga. To znaczy, robił to, co Bóg mówi. W relacji słuchanie nie wystarczy więzi. Więź mamy wtedy, kiedy prosimy Boga, on mówi, ale idziemy i wykonujemy to, co powiedział.
Amen, amen.
Jeśli tego nie robimy, to szukamy tej wiedzy, tej greki. Wiecie, już wiem, Bóg mi powiedział, no ale nic z tym nie robisz. To jest oderwane od swojego życia. A Jakub wykonał, kiedy tam się chodziło o te patyczki, miał ten sen, to Bóg mu pokazał i on tak zrobił. Był posłuszny. My nie musimy, jak Jakub, wiecie, oszukiwać czy robić takich rzeczy, bo Bóg to nam dał. My to mamy. Ale nie zadowalajmy się, jak Ezaw, miską soczewicy. Potrzebowałem uzdrowienia, dostałem uzdrowienia, wystarczy mi. Bóg ma więcej. Słuchajcie, więcej. Ja was chcę dzisiaj zachęcić do więcej, do zmiany. Żebyśmy coś w świecie pragnęli bliżej. Przygotowali się na przyjście Pana. Ale wiecie, z jakiego powodu? Z miłości. Nie z nakazu, bo to znowu będzie nakaz. Ale z miłości do Pana. Z tego, co On uczynił. Często myślimy, jak doznam coś, to wtedy zrobię. A bardzo często Bóg mówi, zrób coś, a wtedy odczujesz.
Amen, amen.
Wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś. Zrobimy święte zamieszanie. Słuchajcie, czy chcecie zmiany, to zróbcie taki proroczy znak. Wyjdźcie ze swojego miejsca, tak jak pastor mówi, tabliczka już może tam widnieje. Przychodzę, siadam, amen, to jest moje. Tak? Dobrze siedzicie tam, na naszym miejscu. Więc wstańcie, wyjdźcie z ławki, wy osobiście i powiedzcie do Boga tak, my sami, chcę zmiany. Chcę nowego. Panie, nie chcę tej miski już soczewicy, ja chcę świetną potrawę. Daj mi, zmieńcie, przejdźcie gdziekolwiek. Gdziekolwiek i powiedzcie sami do Pana, pragnę zmiany. Nie wiem jak, poddaję się Tobie, ale chcę Ciebie więcej i chcę zmiany w moim życiu. Nie chcę tkwić w tym miejscu.
Tak, Panie. O, la kora la simbarachai.
Także kto chce, proszę bardzo, wychodźcie i róbcie święte zamieszanie teraz. Ja też zmienię, może pójdę od tyłu, zawsze tak gdzieś z przodu.
Chcę wam powiedzieć, że to jest ważna rzecz. Kiedy niebo widzi, że robisz krok wiary, to Bóg staje za tym. Po ludzku to się może wydawać głupie. Powiem wam, ja kiedyś to zrobiłem na konferencji. Osoba, która głosiła, powiedziała, żeby się ktoś wdrapał na scenę. Scena była dość wysoka. A ze względu na to, że ja lubię siedzieć w pierwszych miejscach, bo tam się najwięcej bierze, szybko wyskoczyłem do przodu. I to była decyzja. I potem sprawdzałem w swoim życiu, czy rzeczywiście nastąpiła zmiana. I powiem wam, nastąpiła. I to mnie czegoś nauczyło. Wiecie czego? Że Bóg honoruje wiarę. Bóg honoruje wiarę. Po ludzku to wydawało się, że to było bardzo głupie i niemądre. A zawsze mówię, ten się śmieje, kto się ostatni śmieje. Halleluja. Możecie zrobić taki krok w wierze. Kiedyś posługiwałam pewnej osobie. Wziąłem ją za rękę i powiedziałam tak. Pan wprowadzi cię w miejsce, w którym nigdy jeszcze nie byłaś. Czy chcesz? Powiedziałam, nigdy w tym nie byłaś, więc to będzie zupełnie nowe miejsce dla ciebie. Więc będziesz prawdopodobnie bardzo mocno rozciągnięta w środku. A jest pytanie, czy chcesz zmiany? Ona powiedziała tak. Ja powiedziałam, to zrób krok w wierze. I nie bój się nowego miejsca, bo Pan cię trzyma. I ta osoba zrobiła delikatnie krok. Ja powiedziałam, idź dalej. I zrobiła następny i następny. I w ciągu kilku miesięcy jej życie się zmieniło. Jej życie się zmieniło. Więc jest pytanie, Kościele, w co wierzysz? W co wierzysz? Komu ufasz? Bóg jest wszechmogący. Bóg jest wszechmogący. Przez te ponad 30 lat, jak znam Boga, podzielę się z wami czymś. On ominie tysiące ludzi. Ominie tysiące. Wyjdzie na spotkanie tej osoby, która zrobi krok w wierze ku niemu i spotka się z nią. Ciekawe, nie wiem dlaczego tak jest. Bóg lubi wiarę. Bóg jest Bogiem wiary. Bóg zawsze odpowiada na wiarę. Wiara jakby zmusza go do działania, do odpowiedzi. Chociaż Boga nie można do niczego zmusić oczywiście. Ale kiedy On zobaczy wiarę, to zareaguje na to. On ominie tysiące innych ludzi. Nawet swoje dzieci. Ale kiedy zobaczy wiarę, wyjdzie i spotka się. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Posłuchajcie mnie, żeście wyszli tutaj. Bóg działa na zasadzie przymierza. tak było w Starym Przymierzu i tak jest w Nowym Przymierzu. Bóg zawsze działał na zasadzie przymierza. Przymierze polega na tym, że oddajesz siebie Bogu takim, jakim jesteś dzisiaj i to, co masz. Dajesz, po prostu składasz to mu na ołtarz. Czyli tak naprawdę składasz mu swoje życie na ołtarz. I decydujesz się, że o cokolwiek Bóg cię poprosi, pójdziesz i zrobisz. To jest przymierze. I powiem wam, Bóg zawsze to sprawdza. Zawsze sprawdzi wyznanie naszych ust. Zawsze to sprawdzi, czy to jest rzeczywiście prawda. Czy to jest prawda serca. I kiedy sprawdzi i zobaczy, że tak jest, wtedy to, kim On jest, to, co ma, będzie do Twojej dyspozycji w Twojej potrzebie. Zawsze. Chcę wam powiedzieć, że Bóg inaczej myśli o przymierzu niż my żyjący w kulturze zachodniej. To jest zupełnie inna sfera. Bóg nigdy nie złamie przymierza. Nigdy. Bóg zawarł nowe przymierze poprzez krew swego Syna i ci, którzy uznają Jezusa jako rzeczywistego Pana życia, wchodzą w to przymierze i mogą czerpać z przymierza. Ale Jezus nie może być dodatkiem do życia, bo to nie jest przymierze, to jest iluzja. To jest oszukiwanie samego siebie tak naprawdę. Albo Jezus Chrystus jest Panem życia absolutnym, absolutnym, albo jest tylko dodatkiem do tego życia. Jeśli jest Panem, to wchodzisz w przymierze i Bóg Ojciec, nie będziesz musiał się martwić o wiele rzeczy, bo Wszechmogący Bóg będzie cię chronił. Wszechmogący Bóg będzie zaopatrzeniem dla ciebie i będzie lekarzem dla ciebie. Ale On musi zobaczyć, że to Jego Syn, Jezus Chrystus, jest absolutnym Panem życia. Bóg ostatnio do mnie przemówił i powiedział, komunia jest bardzo ważna, zapamiętaj to. Więc zacząłem studiować jeszcze raz temat komunii. A potem Bóg dołożył do tego i pokazał mi, że to dotyczy przymierza, to jest ta nowa krew nowego przymierza. Ja ciągle ten temat zgłębiam, bo byłem tak dogłębnie poruszony tym słowem. Powiedział Pan, zapamiętaj, komunia jest bardzo ważna. Ja wiem, że niektórzy oddają część życia Jezusowi, a niektóre rzeczy trzymają dla siebie. To nie jest przymierze, kochani. Nigdy nie będziesz spełnioną osobą z Bogiem. W takim życiu nigdy. A On też nie jest zobowiązany do tego, żeby cię chronić i żeby cię błogosławić tym, co ma. Albo Jezus jest Panem, albo jest tylko dodatkiem. A jeśli Jezus jest Panem, to znaczy, że szanujesz to Słowo i stajesz się wykonawcą, bo to Słowo to jest Jezus Chrystus. To Słowo chodziło po tej ziemi. Żadne inne. Żadny dodatek do tego. Żaden komentarz do tego. Żaden słownik do tego. To Słowo stało się ciałem i chodziło po tej ziemi. Nasza wiara ma być oparta o to Słowo. Nie o iluzję. Wiara w Boga to jest wiara w to, co On powiedział i to, co jest zapisane. Jego Słowo. Będziemy śpiewać jakąś pieśń, ale zrób tam coś. To jest wasz wybór dzisiaj. Wyszliście tutaj. To jest pewna decyzja. To jest pokaz decyzji. Ale to jest wasza rzecz z Bogiem. Nie ze mną. Ja miałem tą łaskę od Pana, że prawie 31 lat temu od razu powierzyłem Mu wszystko. To, kim byłem, to, co miałem. i staram się tego chronić jak skarbu w swoim życiu. I dlatego mam tą żywą więź z Nim. Kochani, wszyscy potrzebujecie, potrzebujemy doświadczania miłości Boga, czyż nie tak? Powiem wam, kiedy to przychodzi, poprzez prawdziwe przymierze, nie poprzez iluzję. Poprzez płacenia ceny posłuszeństwa temu Słowu. Bo kiedy niebo widzi, że wierzysz, a wiara zakłada zawsze posłuszeństwo, bez względu na cenę, to niebo się otwiera dla ciebie i Bóg będzie cię nawiedzał. Amen. Wiesz dlaczego? Bo On nigdy, On jest wierny przymierzu i On nie może tego złamać. To jest niemożliwe. On jest zobowiązany. Nie to, że będzie spełniał twoje zachcianki, ale twoje potrzeby jest zobowiązany w przymierzu wypełnić. Więc nawet o pewne rzeczy nie będziesz musiał się sam troszczyć i zabiegać. On będzie cię chronił przed wrogiem, będzie chronił twoje życie, twoje zdrowie i twoje finanse. Wiesz dlaczego? Bo to jest Jego odpowiedź na przymierze. A kiedy będziesz wołał w potrzebie do nieba, wyjdzie odpowiedź dla ciebie. Wiesz dlaczego? Bo to jest odpowiedź na przymierze. Przymierze jest czymś bardzo ważnym. My żyjący w kulturze zachodniej nie zdajemy sobie sprawy z tego. Przymierze. Wiecie, dlaczego Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu? Bo był w przymierzu z Abrahamem i z jego potomstwem. Więc kiedy Izrael do niego wołał, Bóg musiał odpowiedzieć. Ale kiedy Izrael łamał przymierze, poszedł do niewoli babilońskiej na 70 lat. Ale kiedy się nawracał, przymierze zaczęło funkcjonować. Nieważne, co zrobiłeś, jest dosyć mocy w krwi Jezusa, w odkupieńczy krwi, żeby przebaczyć wszystko.
Amen.
Bez względu na to, co się stało, co zrobiłeś czy zrobiłaś, jest dosyć mocy.
Hallelujah. O tak, Panie, przyjdź i bądź jak ogień, jak płomień w naszym wnętrzu, aż będziemy jedno, Ty i ja. Wspomóż nas, Panie, swoją mocą, że przyjdziesz jak ogień trawiący, ale dzięki Tobie przejdziemy ten czas, żeby być razem z Tobą jedno w tym miejscu, Panie. Dzisiaj, Ojcze, oddajemy się Tobie na nowo, oddajemy się Jezusowi. Duchu Święty, przepraszamy za wszystko to, co zrobiliśmy przeciwko Tobie, że nie słuchaliśmy Ciebie, że zasmucaliśmy Ciebie. Prosimy, przyjdź i prowadź nas na nowo, cudowny, wspaniały Duchu Święty. Przyjdź, złap każdego z nas za rękę i prowadź nas. I mów do nas. Mów do nas. Cudowny Duchu Święty. I prosimy, byś dał nam tą łaskę, abyśmy wykonali to, co do nas powiesz. Mówimy dzisiaj, Panie, Tobie tak. Amen.
Tak, Panie, wierzymy, że jesteś tu, Panie. Wierzymy, że Twoja dłoń, Panie, spoczywa na każdym z nas osobno i razem. Panie, dziękujemy Ci, że nie opuszczasz nas nigdy, ani w dzień, ani w nocy, Panie. Nie jesteśmy sami, jesteśmy zawsze z Tobą, Panie. I Ty sam stawiasz na naszej drodze ludzi, kościoły, wspólnoty, nawet denominacje, którzy coś powiedzą, a w naszym sercu coś zadrży. Panie, to może być osądzanie, krytyka, wyśmiewanie. Panie, i to znaczy, że trzeba się z tym się uporać. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie.
Chciałbym dwie rzeczy powiedzieć jeszcze. To było ważne słowo dzisiaj, I chciałbym, żebyśmy nie podchodzili do tego zbyt lekko. To było ważne słowo, które Bożynka się dzieliła na temat relacji. Nigdy nie walcz przeciwko ciału i krwi, bo w oczach Boga przegrywasz. Nigdy tego nie rób. Druga rzecz. Jeśli jesteś skoncentrowany na sobie, źródło żywej wody w tobie stanie się morzem martwym. Jeśli jesteś skoncentrowany w swoim życiu na sobie samym, to źródło żywej wody w tobie staje się morzem martwym. Trzecia rzecz. Żyj tak, że w każdej chwili, abyś mógł stanąć przed Bogiem. My mamy się przygotować na przyjście Pana. My mamy żyć przygotowani na przyjście. Nie wiem, czy dożyję jutra. Więc muszę żyć, żeby w każdej chwili być gotowym stanąć przed Nim. W pokoju z Nim, z samym sobą i z Nim. Muszę tak żyć. Ja pragnę tak żyć. Bo tylko wtedy mam tą więź z Nim. Z tym, który tam mieszka i z tym, który mieszka we mnie. Więc muszę żyć w pokoju sam z sobą i z Bogiem. I zawsze być gotowy stanąć przed Jego tronem. Musisz sobie zadać pytanie, czy dzisiaj, czy w tej chwili jestem pojednany z Nim. I Ty to wiesz, i On to wie, bo tego się nie da ukryć. Tego nie można zakamuflować. Jeśli odpowiesz mi tak, jest ok, to trzymaj to i strzeż tego. Jeśli nie, to jak najszybciej się pojednaj. Widzicie, wyznanie grzechów jest dobrą rzeczą, ale bez prawdziwej pokuty serca nie przynosi to zmiany do życia. A Jezus chce zmienić nasze życie. Bo mamy być świętymi, bo On jest święty. I mamy możliwość tak żyć. Dzięki Jego łasce. Każdy z nas ma możliwość żyć czystym, świętym i poświęconym życiem. Dlatego, że każdy z nas ma dostęp do łaski. Do mocy krwi, odkupieńczej krwi Jezusa i do mocy Jego łaski. Jeśli wiesz coś i nic z tym nie robisz, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Bardzo niedobre i niebezpieczne miejsce. Jezus powiedział, to słowo, które wam głosiłem, sądzić was będzie w dniu ostatecznym. A więc jeśli wiesz, słyszałeś i wiesz i nic z tym nie robisz, chodzisz po krawędzi, bo nie będzie usprawiedliwienia. Możesz nie potrafić. Jest pytanie, Czy chcesz żyć życiem pojednanym z Nim? Masz taką możliwość. To jest wybór, to jest decyzja. Potrzebujemy nauczyć się tak żyć, żeby w każdej chwili móc stanąć przed sędziowskim tronem Bożym. Bo każdy z nas kiedyś stanie tam. Mamy cudownego Ojca w niebie, który nas bardzo kocha i poświęcił za nas swego Syna. Ale Boża sprawiedliwość jest niezmienna. Ja wolę, żeby On osądził mnie tutaj niż tam. I kiedyś powiedziałem przed Bogiem: Panie, jeśli miałbym zboczyć z Twojej drogi, lepiej mnie zabij. Ja nie ufam sobie. Wiecie dlaczego? Bo jestem jeszcze w nieodkupionym ciele. Więc nie ufam sobie. Muszę zaufać Jego łasce i Jego mocy. Bo bez tego zginę. Więc muszę żyć życiem zaufania w Jego łaskę i w Jego moc. Więc strzegę swego przymierza z Nim. Powiem wam, dzisiaj nie jest to już dla mnie trudne. Wiecie, kiedy było trudne? Kiedy płaciłem cenę. Dzisiaj to już nie jest trudne. Bo ja już zapłaciłem cenę. I nie żałuję tego. Wiecie, kiedy jest trudne? Kiedy wypuszczasz ze swoich rąk to, co trzymasz, to, co jest dla ciebie najcenniejsze. I to, co trzymasz, to jest twój Bożek. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, najpierw przyszedł do niego i powiedział tak: oddaj mi swego syna na ofiarę. Marzenie 25 lat. I Abraham powiedział: dobrze. I wtedy Bóg znalazł człowieka, który dochowuje przymierze. I zawarł z nim przymierze i powiedział: za to, co zrobiłeś, będę ci błogosławił. I będę błogosławił wszystkim tym, którzy ciebie będą błogosławić. I twoje potomstwo będzie błogosławione za to, co zrobiłeś. Bo widzicie, w przymierzu, przymierze polega na tym, że ktoś przychodzi i będzie chciał wziąć od ciebie to, co dla niego będzie cenne, a dla ciebie będzie najdroższe nieraz. Wiecie, co to jest? Życie. To jest życie za życie. To jest życie za życie. Jeśli składasz swoje życie na ofiarę, to nie masz już prawa do siebie. A to jest odznaka: składajcie swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Panu. Taka jest duchowa służba. Duchowa służba nie polega na znakach i na cudach. Duchowa służba to jest wtedy, kiedy składasz siebie na ofiarę, swoje życie oddajesz w Jego ręce i mówisz: Boże, zrób co chcesz. Chcesz mnie użyć? Okej. Okay. Nie chcesz? Okej. Okay. Chcesz, żebym zrobił to? Dobrze. Nie chcesz, żebym robił tego? Dobrze. I jesteś szczęśliwy, będąc posłuszny. To jest zadziwiające. Masz od Niego radość, kiedy jesteś posłuszny, bo słyszysz, idziesz w posłuszeństwie i nagrodą za posłuszeństwo jest Jego żywa obecność. To jest to doświadczanie Jego żywej obecności w Twoim życiu. Nieraz bardzo słodkiej i rozkosznej. I nic nie chcesz za to dać. To jest coś jak skarb. Jak ta najdrogocenna perła. Jesteś gotów oddać za to wszystko. 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 Nie na darmo psalmista mówi: skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Mógłbym tak mówić do rana. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Nie chodzi o podniebienie. Tu chodzi o rozkosz duszy. O rozkosz duszy. Ten świat ci tego nie da. Żaden człowiek ci tego nie da. To jest dotyk nieba. Dotyk miłości do twojej duszy, serca. Każdy taki dotyk zmienia ciebie, że jesteś gotów poświęcić się jeszcze bardziej w odpowiedzi na to. I jesteś szczęśliwy, że Bóg przyjmuje to twoje poświęcenie. Jesteś szczęśliwy z tego powodu i spełniony. I wtedy naprawdę zaczynasz poznawać Boga, kim On jest, jaki jest, jak dobry jest Pan. To nie jest wiedza, kochani, wtedy. To już jest doświadczenie. To jest dla każdego, ale początkiem jest przymierze. Przymierze. Jezus Chrystus jest Panem. A moje życie jest w ręku Boga. Jestem Jego własnością na wieki, bo On zapieczętował mnie swoim świętym duchem na własność dla siebie. Tak jest napisane. I niech tak zostanie. Amen. Wiecie, w przymierzu ważna jest wierność. Zgadzacie się ze mną? W przymierzu ważna jest wierność. Wierność polega na tym, że bez względu na okoliczności podjąłeś jakąś decyzję, jesteś wierny temu. Pan mówi: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Jeśli nie jesteś członkiem tego kościoła, ale jesteś tutaj karmiony, to twoja dziesięcina powinna przyjść tu, bo to jest spichlerz twój. Jeśli Bóg cię tutaj karmi słowem i swoją obecnością, to twoja dziesięcina powinna być tu. W ten sposób Bóg mówi: wystawcie mnie na próbę. To jest jedyne miejsce w całej Biblii, kiedy Bóg mówi do człowieka: wystaw mnie na próbę. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Zabronię szarańczy pożerać wasze plony. Nie będziesz musiał się martwić, że będziesz pracował dla pustego worka albo dla dziurawego worka. To nie będzie twoje zmartwienie. On ze względu na przymierze i twoją wierność będzie tego sam strzegł. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Ponad miarę, błogosławieństwo ponad miarę. To jest takie, że będzie zaspokajać ciebie i będziesz mógł dawać innym ponad miarę. To jest odnośnie dziesięciny. Gdybym miał tutaj ziarnko jabłka, wiecie, w tym jednym ziarenku jest pomnożenie. W jednym malutkim ziarenku jabłka, w każdym ziarnie jest pomnożenie. Bóg ustanowił coś takiego. Powiem wam, to jest cud, że w jednym malutkim ziarnku jest pomnożenie. To ziarnko, żeby wydało plon, musi wpaść w glebę. W dobrą glebę. Nie w piach. W glebę. W dobrą, przygotowaną glebę. I zaczyna rosnąć. I wydaje owoc. W jednym ziarnku kukurydzy jest ukrytych około 100. Ciekawe, nie? W jednym ziarnku pszenicy jest ukryty cały kłos, który ma minimum 30, sprawdzałem to. I nie na darmo Bóg przyrównał pieniądze do ziarna. Kto sieje skąpo, skąpo rządzić będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w swoim sercu. Każdy tak, jak sobie postanowił w swoim sercu. Gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daj i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Myślę, że znamy te fragmenty. Kiedy nieraz się dzielę słowem na temat siania, powiem wam, ja nigdy nie dzieliłem się tym słowem, dopóki nie sprawdziłem, czy to działa. Bo ja nie chcę przekazywać wiedzy, bo w wiedzy nie ma życia. Wczoraj rozmawiałem z młodym człowiekiem, który prowadzi taką grupę w Chicago przez Skype'a. Powiedział do mnie tak: pastorze, jesteś dla mnie dużym błogosławieństwem. Ja słyszałem wielu nauczycieli. Oni tylko nauczają. Ale kiedy ty coś mówisz, to to jest poparte życiem. To jest zupełnie coś innego. Mówię wam, to słowo jest prawdą. To słowo jest prawdą. Jest pytanie, czy wierzysz. Wiara jest decyzją nieraz, decyzją serca. To nie jest iluzja. wiara jest zawsze oparta o słowo. Biblijna wiara. A jeśli naprawdę wierzysz, to stajesz się posłuszny słowu i oczekujesz wypełnienia obietnicy. Niech tak się stanie w imieniu Pana Jezusa. Amen.